Pierwszy piątek w czasie Wielkiego Postu, kilka dni temu w Środę Popielcową ten okres liturgiczny rozpoczęliśmy i w ten pierwszy wielkopostny piątek podejmujemy temat siła wiary. Szeroki, ale z drugiej strony myślę, że ważny, no i trudny do realizacji, do wykonania temat, zagadnienie. Z naszym gościem, którego za chwilkę przedstawię, będziemy o tym rozmawiali, w jaki sposób wierzyć dzisiaj, w jaki sposób ta wiara się rodzi, co sprawia, że relacja z Panem Bogiem, że ta bliskość, do której On zaprasza, jest możliwa. Ja na początku tylko chcę zaprosić Was do tego, żeby być razem z nami, być aktywnym w mediach społecznościowych, między innymi, czyli na fanpage'u Czas Wzrastania na Facebooku. Tam jest pytanie, które do Was kierujemy. To pytanie też możecie podjąć pisząc SMS-y pod numer 536 600 500. 536 600 500. Pytanie brzmi, czy wiara może dawać siłę do przenoszenia gór, do zdobywania kolejnych szczytów? Wiadomo, że na takie pytanie można odpowiedzieć tak albo nie. Dlatego prosimy Was, żeby odpowiedzieć tak, jak czujecie w Waszym sercu, jakie macie doświadczenie i żeby opowiedzieć nam o swoich doświadczeniach. Czas na świadectwo, myślę, że odpowiedni. Dla najaktywniejszych różańce. Dlaczego różańce? Zaraz się też dowiemy, przekonamy. Ale różańce, które podarowała nam wspólnota Guadalupe. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, też będą niebawem naszymi gośćmi, więc dla tych, którzy będą komentować, będą aktywni, takie różańce nie po to, żeby mieć jako dekorację, ale po to, żeby ich używać. Wstępy za nami, gość już się niepokoi w naszym studiu. Karol Chyliński jest z nami, mąż, ojciec, wojownik Maryi. Tak sobie napisałem w skrócie. Witaj, Karolu, w studiu Radia Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Co byś dodał, Karol Chyliński, dzisiaj, 16 lutego 2024 roku, jakbyś miał taką metryczkę sobie zrobić na rękę?
No przede wszystkim mąż, ojciec, pielęgniarz, jestem pielęgniarzem Hospicjum Światło, znaczy obecnie już Hospicjum Jana Pawła II w Toruniu, no i wojownik Maryi.
Skoro ojciec, to są też dzieci.
Tak, mam czwórkę dzieci. Najstarszy jest Zbyniu. Zbyniu ma 9 lat, skończy teraz. Weronika skończy 5. Ania skończyła 3. I najmłodsza Marysia, urodzona w sierpniu zeszłego roku.
I skoro mąż, to jest też żona.
Tak, małżonka Dorota.
Pozdrawiamy. Słuchają?
No oczywiście, słuchają.
Małżonka, nie wiem, wszyscy, a dzieci już pewnie śpią, czy?
No, pewnie Zbyszek słucha.
Czy ciekawy, będzie recenzował później tatę i mówił, jak się słuchało. Wynalazłem, że urodziłeś się w 1978 roku. Wiem, o co chodzi. Jan Paweł II, pewnie też Karol, ale to sam może opowiesz, ale 22 lipca, więc z jednej strony mamy świętego Jana Pawła II, z drugiej strony mamy manifest lipcowy i to święto takie komunistyczne, takie dwie skrajności się zbiegły i urodziłeś się ty.
No i wspomnienie Marii Magdaleny w kościele.
A no właśnie, o tym zapomniałem.
Tak, no to była taka historia. Zawsze mówię, że nie ma przypadków w życiu. Zresztą ludzie w kościele wiedzą, że nie ma przypadków. Urodziłem się w roku 78. No i mama moja miała takie pragnienie, żebym na imię otrzymał Karol. Mieliśmy taką pobożną ciocię w Paryżu i ta ciocia mówi, oj, co to za imię, zmieńcie, no może jakiś święty. Ale mama postanowiła, że będę miał na imię Karol i we wrześniu zostałem ochrzczony, otrzymałem imię Karol, po czym Jan Paweł II w miesiącu październiku został papieżem. No wtedy ciocia mówiła, o jak fajnie, że to imię jednak daliście. Także taka to była historia. Potem gdzieś ten Jan Paweł II mi dalej towarzyszył. No bo przecież praca, mój zakład pracy, teraz imieniem Jana Pawła II. No i moje nawrócenie, poznałem, spotkałem Pana Boga, Pana Jezusa właśnie w sanktuarium Jana Pawła II, czyli też właśnie przypadku nie ma.
O tym będziemy sobie jeszcze mówić, o tych przypadkach, które nie są przypadkami do końca. Powiedz, dzisiaj jesteś tu gdzie jesteś. Gdybyś miał tak powiedzieć, komu to zawdzięczasz, że jesteś w takim miejscu, że przychodzisz do radia? Nie musiałem cię długo namawiać, kiedy zadzwoniłem. Choć miałem do ciebie kontakt, nie wiem, ze 2 lata może już od siostry Barbary uzyskałem, ale jakoś tak to wszystko się odwlekało. No taka sytuacja się nadarzyła. Mówię, no to chyba czas, żeby do Karola zadzwonić. I ty odbierasz, mówisz, kiedy, dobra, ojcze, będę.
No tak. Jestem wojownikiem Maryi. Pamiętam, mieliśmy spotkanie, temat spotkania, Guadalupe, objawienie Matki Bożej w Guadalupe. No i tam konferencję głosił ksiądz Dominik Chmielewski. Opowiadał o Juanie Diego, który próbował, no, że tak powiem, to wezwanie Maryi ominąć, inną drogą pójść. Tam taka historia jest. No i gdzieś na koniec tej konferencji ksiądz Dominik powiedział: pamiętajcie, Maryi się nigdy nie odmawia. No więc ja z tą myślą głównie wróciłem do domu po tych rekolekcjach. No i trafiam do pracy i dzwoni do mnie dyrektor i mówi: słuchaj, dzwonili do mnie z Radia Maryja, potrzebują kogoś do programu, pomyślałem od razu o tobie. No na to ja odpowiadam panu dyrektorowi, że nie, ja się nie nadaję, przecież ja mam tremę i w ogóle, ale już w głowie słyszę te słowa ojca Dominika: Maryi się nie odmawia. No i po czym mówiłem, że nie, a za chwilę powiedziałem: a wiesz co, może jednak się zgadzam. I tak, i od tej pory gdzieś właśnie, jeżeli to jest wezwanie Kościoła do jakiejkolwiek służby, to chociaż nie czuję się na siłach, ale zawsze z tą ufnością, że Pan Bóg pomoże, idę i realizuję to, co potrzeba.
Czyli wojownik to też taki żołnierz, nie powiem na rozkaz, bo ja nie jestem od wydawania tobie rozkazów akurat, ale z takim nastawieniem, że jeżeli jest coś do zrobienia i odczytujesz, że to jest dobre, to idziesz, to nie szukasz, nie wiem, wymówek, że może, znaczy, może nie teraz?
Wojownik to brzmi tak dumnie i nasza formacja, no, wojownicy Maryi, ale tak naprawdę niewolnik z miłości. Trzeba w ten sposób to rozumieć i gdzieś tam to realizować, więc no, wiem, że Matka Boża się mną opiekuje, mam takie dowody, zresztą namacalne w życiu, wiele takich świadectw mógłbym powiedzieć, gdzie ta opieka Boża cały czas nad człowiekiem jest. Nawet tutaj, przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania, jechałem sobie po drodze samochodem, rozmyślałem już w głowie, jak to będzie, co powiem, i pomyślałem sobie wtedy, że fajnie by było, jakby była piosenka Wojownicy Maryi, po czym dostałem od ojca SMS-a: Karol, podaj 5 utworów, jakie byś chciał mieć.
Naprawdę tak było?
Tak. No,
no i tak. Jest, za chwilkę
dzisiaj,
będzie.
Dzisiaj przyszła mi myśl, pomyślałem o takiej wolontariuszce, która 15 lat temu w hospicjum pomagała, i nawet się zadziwiłem, czemu ja o niej myślę, po czym jak podjechałem pod telewizję Trwam, to ona mi otworzyła drzwi, okazało się, że jest wizażystką w telewizji Trwam. Także takie niby przypadki, a jednak widzę, że tam gdzieś Pan Bóg cały czas człowieka prowadzi i umacnia w tym, żeby podołać tym wyzwaniom wszystkim.
Te drogi się tak krzyżują, prawda? Nigdy
tak
się na to nie wpadli. Dlaczego? Siła wiary. Karol Chyliński jest z nami. Mąż, ojciec, wojownik Maryi. Powie o swoim życiu, doświadczeniu Pana Boga, mówimy o tym świadectwo i chyba to jest najlepsze określenie. Mówiłeś o swoich narodzinach 22 lipca, 78 roku. Nie, żebym ci wypominał wiek oczywiście, ale żeby to jakoś tak umiejscowić. No to jak wspominasz dzieciństwo, powiedz mi, i relacje z Panem Bogiem? Jaki był twój dom też rodzinny pod tym kątem?
No, dzieciństwo miałem, można powiedzieć, bardzo szczęśliwe. Wychowałem się z rodzicami, też obecni dziadkowie byli, których bardzo kochałem, którzy wspierali właśnie mnie i rodziców. Także to dzieciństwo było, można powiedzieć, szczęśliwe. No, relacja moja z Panem Bogiem była taka, że chodziłem do kościoła i na tym się kończyło. W zasadzie jako taka praktyka, obowiązek, nie chciało się. Wiem, że na przykład był miesiąc październik, w domu się odmawiało różaniec, ale to zawsze taka była dla mnie trudność. I jako dziecko wspominam to, że to zawsze z jakimś trudem się wiązało. Więc jeżeli chodzi o tą stronę duchową, to ja nie widziałem działania Pana Boga w moim życiu. Też tak nie rozmawiało się w moim domu, żebym ja to obserwował, więc raczej to było takie wykonywanie pobożnych czynności. I na tej zasadzie właśnie funkcjonowaliśmy i ja się wychowałem.
Modlitwy? Kto cię nauczył, pamiętasz?
Znaczy, nie wiem, ja już nie pamiętam, jak to było. Wiem, że po prostu modliliśmy się w domu. Był październik, no to był różaniec. Ale też nie było tak na przykład, że powiedzmy wstawałem, była modlitwa, kładłem się spać, była modlitwa. To raczej nie. Była na pewno niedzielna msza święta i to był taki obowiązek. W miesiącu październiku właśnie ten różaniec. To jest to, co pamiętam.
Wspomniałeś o dziadkach. Mieszkaliście razem, tak? Z dziadkami w domu rodzinnym?
Tak, mieszkaliśmy trzypokoleniowo. Bardzo miło wspominam to właśnie. Bardzo kochałem swoją babcię, bo babcia nie żyje i dziadek też zresztą, dziadka. Także dużo, dużo im zawdzięczam i zawsze właśnie wracam myślami do tamtych czasów z wielkim takim, z tęsknotą gdzieś tam w sercu nawet.
A skąd pochodzisz?
Ja pochodzę...
Gdzie ten dom rodzinny był? Gdzie jest teraz?
Pochodzę z takiej miejscowości Lubin, to jest gmina Kikuł, obecnie już miasto Kikuł.
Czyli niedaleko Torunia.
Niedaleko, około 50 kilometrów, 40-50 kilometrów.
A rodzeństwo masz?
Mam siostrę Kasię. Siostra jest 4 lata młodsza ode mnie.
Kochacie się.
Tak, tak. Spotykamy się zawsze, tak już mamy, że tak powiem, ustalony schemat. Umamy się, spotykamy w niedzielę po mszy świętej. Też właśnie odmawiamy wspólnie różaniec, czytamy Słowo Boże, koronkę do Bożego Miłosierdzia, fragment dzienniczka, to już tak mamy to, że tak powiem, wpisane w harmonogram i tego się trzymamy.
Za kwadrans 22, za chwilkę wracamy do rozmowy, wstępy takie za nami, żeby osadzić się w tej rzeczywistości, którą dzisiaj tworzy nasz gość Karol Chyliński. Przypomnę, już piszecie komentarze, za co też bardzo dziękuję. Pytanie, które zadajemy, czy wiara może dawać siłę do przenoszenia gór? Napiszcie o swoich doświadczeniach, opowiedzcie nam, podzielcie się, bo myślę, że to jest też ważne. Zawsze kiedy świadectwo jest wypowiadane, wygłaszane, to ktoś tego słucha, ktoś się w tym przegląda, tak jak w lustrze czasami, ktoś się odnajduje i też nie czuje się sam, być może z problemami swoimi, ale też z doświadczeniami Pana Boga, więc do tego też zachęcam. Różańce mamy dla was dzisiaj ze wspólnoty Guadalupe, czy od wspólnoty Guadalupe, więc zachęcam do tego. Nie chcę, żeby to była, nie wiem, nagroda, ale coś takiego, co będzie wam przypominało o tym, że się jakoś uaktywniliście w tej naszej dzisiejszej audycji. Na czas wzrastania, audycję dla młodzieży, na fanpage was zapraszam, tam piszcie odpowiedzi, albo SMS-y 536-600-500, 536-600-500, podamy też za chwilkę numery telefonów, będzie można zadzwonić i powiedzieć co nieco. Tak jak Karol powiedział, ta playlista jest jego, jest twoja, Wojownicy Maryi, taki utwór. To jest hymn jakichś Wojowników Maryi, czy jak to? Czy
no tak można tak powiedzieć.
Wybrałem wersję akustyczną, bo jest jeszcze wersja rockowa, troszeczkę ostrzejsza, ale tak może wielkopostnie, troszeczkę delikatnie spróbujemy zagrać. Myślę, że treściowo bardzo ważna i im potrzebna dzisiaj piosenka.
Na kolanach o życie wieczne.
Wojownicy Maryi to utwór z płyty, którą nagrali właśnie Wojownicy Maryi. Takie klimaty trochę armiowo-lukstorpedowe. Bardzo, bardzo pozytywne zresztą. Szczególnie też treściowo. Karol Chyliński jest z nami. Rozmawialiśmy o twoich relacjach w domu z najbliższymi, z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami. Chciałbym zapytać, a takie relacje z kolegami, koleżankami w szkole, nie wiem, jak wyglądała twoja droga dalsza, nie wiem, podstawówka i co dalej, jak to wspominasz też?
Raczej wspominam miło te czasy. Niedawno mieliśmy spotkanie klasowe, takie właśnie jeszcze ze szkoły podstawowej, więc no, było to bardzo takie doświadczenie przyjemne. Nic się nie pozmienialiśmy w zasadzie. Muszę powiedzieć, że po prostu te same dzieci, co były kiedyś, jak się patrzy na te twarze, tylko troszkę wiadomo, wiek już inny, ale ze sobą świetnie się czuliśmy i no, była naprawdę przednia zabawa, że tak powiem. Także tą szkołę podstawową, potem średnią wspominam bardzo przyjemnie.
Ile lat temu? No to może trudne pytanie, żeby tak obliczyć, ale ósmą klasę, kiedy kończyłeś?
To już było tak dawno, że nie pamiętam.
Ale to też dobre taka dobra kwestia, o której powiedziałeś, że jesteście w stanie się ze sobą spotkać dzisiaj i no i być tak jak kiedyś było w klasie. To też świadczy o tym, że byliście zgrani chyba.
Tak, polecam naprawdę. Wszyscy miło to wspominamy i warto, także jeżeli by ktoś miał takie marzenie, żeby swoją klasę z podstawówki zorganizować na jakieś wspólne spotkanie, to naprawdę warto.
Dochodzimy do takiego trochę punktu zwrotnego, czy takiego momentu, który sprawił, że też no, jesteś tutaj, między innymi. Chciałbym zapytać Cię o związek Twój z obecną żoną, o Waszą relację, o to, jak to wyglądało. Mówię też na podstawie tego reportażu z telewizji Trwam. Zachęcam przy okazji słuchaczy. Nawrócony przez małżeństwo, tak?
Tak.
Taki tytuł, można go znaleźć w internecie. Więc no tak, ten tytuł już sugeruje to, że coś było przed tym małżeństwem i to nawrócenie przyszło właśnie przed małżeństwo. Powiedz, jak ta historia się toczyła?
No, po skończeniu szkoły to gdzieś zaczął się taki trudny okres duchowo, że tak powiem, dla mnie. No, popadłem w te wszystkie grzechy, które dzisiaj mężczyźni popadają, to znaczy te związane z nieczystością. No, człowiek, gdy wejdzie w ten ciężki grzech, no, to się działo nieświadomie, bo człowiek takiej świadomości nie ma, ale no, w wyniku tego no, podlega się działaniu złego ducha. Gdzieś on ma tak duży wpływ na życie człowieka, że utrudnia mu zawarcie jakiegoś stałego związku. Mówią tak ludzie, że o, skacze z kwiatka na kwiatek. Ale to jest tak, że właśnie ten zły duch ma bardzo duży wpływ na człowieka odczucia, pragnienia i no po prostu człowiek nie jest w stanie sobie ułożyć życia i mówi ciągle, jestem nieszczęśliwy, nie układa mi się i tak dalej. No i gdzieś ze mną było podobnie. Tutaj byłem wesoły, radosny w towarzystwie i tak dalej, dusza towarzystwa, a jak zostawałem sam, no to się okazało, że jestem smutnym człowiekiem, że przychodzą święta, ja nie potrafię się cieszyć, brałem dyżury w pracy, bo tam w tej pracy się czułem dobrze, bo pomagając ludziom jako pielęgniarz, gdzieś dawało mi to satysfakcję i tam się czułem dobrze. I te wszystkie trudne okresy, no to wolałem spędzać w pracy niż w domu, czy w rodzinnym, czy no po prostu byłem, nie można zaznać spokoju i takiego szczęścia właśnie wewnętrznego. Potem właśnie przyszedł okres, że poznałem moją żonę. Też można powiedzieć przypadkiem. Poznałem ją w pracy, była na praktykach u nas w pracy. No i tak okazało się, że moja żona pochodzi z Torunia, z parafii Bożego Miłosierdzia i siostry Faustyny, ale cała jej rodzina jest z Kikoła, czyli tam z tej miejscowości, z której ja pochodzę. No i tak było, że zamieszkaliśmy bez ślubu, no ale później moja żona zaszła w ciążę, no i w tym okresie właśnie, gdy zaszła w ciążę, no to poprosiłem ją o rękę i no i postanowiliśmy, że się pobierzemy. No i tutaj pojawiła się u mnie wewnętrznie, ja tego nie mówiłem, ale tak jako taką może powiem to, żeby ktoś inny może na to zwrócił uwagę, że mimo tej decyzji już, bo decyzja była była dobra decyzja, ale nie było siły wewnętrznej, żeby ją zrealizować, bo właśnie ten wpływ tego złego ducha był taki, że ja widziałem same trudności, że pieniędzy nie ma, że to trzeba zorganizować tamto i to mnie po prostu przerastało. To tak, brak takiej siły wewnętrznej był, nie? Ale gdzieś tam właśnie pomoc rodziny, mamy i to wszystko się udało zrealizować dzięki Bogu. No i przystąpiłem do spowiedzi świętej przed samym ślubem już, właśnie w parafii u mojej żony, przy obrazie Miłosierdzia Bożego. Poszedłem nieprzygotowany, bo nie miałem takiej świadomości w zasadzie, jakie to ma znaczenie, o co chodzi. Wyznałem, że żyłem bez ślubu i tam jeszcze dodałem jakieś wymyślone pewnie grzechy i ten spowiednik powiedział, wiesz co, to ty odmawiaj przez 2 tygodnie litanię loretańską. No, otrzymałem rozgrzeszenie, odszedłem od konfesjonału, ale przez 2 tygodnie litanię loretańską to było dla mnie niemożliwe, żeby odmawiać. To przerastało mnie po prostu. Nie wiem, to jest tak w zasadzie myśląc logicznie, no to jest kilka minut odmówić litanię loretańską, a dla mnie to były takie góry nie do pokonania wtedy. No i to gdzieś odłożyłem to. Zawarliśmy związek małżeński, a od razu po zawarciu właśnie sakramentu małżeństwa ja zauważyłem, że się coś zmieniło. Nie umiałem określić co, ale gdzieś jakaś wróciła jakaś radość w tym wszystkim, bo będąc właśnie, mieszkaliśmy bez ślubu i już byliśmy w narzeczeństwie, ale...
A jak długo mieszkaliście razem bez ślubu?
To nie było tak długo. Pewnie okres około 2 lat, myślę. Nie pamiętam, pewnie żona może się zezłości na mnie, że nie pamiętam, ale niestety nie pamiętam tak dokładnie tego okresu.
Ale datę ślubu pamiętasz?
Pamiętam.
To się nie zezłości.
Tak. I no właśnie zauważyłem, że się wszystko. No wiele się zmieniło pozytywnie, jakąś taką radość odzyskałem właśnie z życia większą ale w tym życiu takim duchowym za wiele się nie zmieniło, nadal nie chodziliśmy do kościoła. Ja nigdy nie byłem wrogiem kościoła, ani moja żona, ale gdzieś to zostało tak zlekceważone i na drugi plan odsunięte, także nie uczestniczyliśmy do kościoła. No urodził się właśnie Zbyszek już skończył 2,5 roku, no i ja postanowiłem, że zaczniemy chodzić do kościoła. No i w momencie, jak zaczęliśmy chodzić, w zasadzie nawet nie normalnie tak do świątyni, tylko do kaplicy hospicyjnej na mszę w hospicjum, to się okazało, że ten Zbysiu pięknie śpiewa, jako taki mały chłopiec, pięknie śpiewa, angażuje się i gdzieś to mnie budowało bardzo i postanowiłem, że co tydzień będę go tam woził na ten szef hospicyjny właśnie. Przyszły święta Bożego Narodzenia, no to uczyłem go kolęd. Śpiewaliśmy razem kolędy w domu, żeby było, jak pójdziemy już na mszę, żeby on umiał właśnie zaśpiewać, bo bardzo ładnie śpiewał. Ja nie sądziłem, że to jest modlitwa, to, że my śpiewamy te kolędy, że się uczymy. Nie sądziłem, że to jest modlitwa, ale to tak okazało się później, że tak było. Po świętach przyszło natchnienie, żeby tą litanię jednak odmówić, tą co 3 lata temu dostałem za pokutę. Już w międzyczasie byłem nawet u spowiedzi, ale nie wiedziałem, że trzeba powiedzmy przy spowiedzi wyznać, że się tej pokuty jeszcze nie odprawiło.
A powiedz, czy to ci się tak siedziało w głowie cały czas, czy
tak,
przyszło
tak.
Po tych 3 latach?
Nie, ja wiedziałem, że ja muszę to zrobić kiedyś, tylko nigdy nie miałem siły, żeby to podjąć się. Tak, żeby zacząć i wykonać. Więc przyszła taka właśnie decyzja, że ja to zrobię. No i pomyślałem, że dam radę, jak sobie włączę w telefonie, tam lektor prowadzi tą modlitwę. Ja jechałem samochodem od rana do pracy i odmawiałem, mówiąc: módl się za nami, módl się za nami, w ten sposób powtarzając właśnie po lektorze, który czytał litanię. No i tak od poniedziałku do piątku tą litanię odmawiałem, ale w sobotę nie jechałem do pracy, w niedzielę też nie, no to już nie odmówiłem. W następnym tygodniu znów odmawiałem od poniedziałku do piątku. W sobotę nie jechałem do pracy, to nie odmówiłem, ale w niedzielę już wstałem odmówić tą litanię. Wstałem po kryjomu przed żoną, bo się wstydziłem, że się modlę, i odmówiłem tą litanię. No i przyszedł następny tydzień, no sobie myślę, tutaj nie odmówiłem, tam nie odmówiłem, no to jeszcze ten jeden tydzień pociągnę, tak żeby z Panem Bogiem już nie mieć żadnego długu. No więc zacząłem odmawiać i odmówiłem od poniedziałku do piątku, wstałem w sobotę i wstałem w niedzielę i odmówiłem tą litanię. To już była łaska Boża wtedy. No i następny tydzień przyszedł, no i mówię, w sumie nigdy się nie modliłem, no to ja będę tą litanię może odmawiał, jak mi tak dobrze idzie, to zacznę odmawiać. No i tak było w zasadzie, że od świąt Bożego Narodzenia ja odmawiałem tą litanię codziennie do świąt Wielkanocnych. Przyszedł okres Wielkiego Tygodnia, pojechałem z żoną na zakupy, no i tam musieliśmy na coś godzinę czekać, ja nie wiem na co. Mówię do żony, chodź, mówię, nie będziemy w tym sklepie siedzieć, ludzi tyle, pojedziemy tutaj, mówię, niedaleko, widziałem, że ojciec Rydzyk wybudował świątynię, to zobaczymy, jak tam jest, bo podobno ładnie jest, no to sobie pojedziemy na zwiedzanie. No i pojechaliśmy z żoną na zwiedzanie świątyni, weszliśmy do środka, ja wszedłem po schodach do góry, no i zobaczyłem konfesjonał. W momencie, jak zobaczyłem konfesjonał, to ja się zachwyciłem tym konfesjonałem i ja wiedziałem, że ja tu muszę przyjść do spowiedzi. Wchodzi się, drzwi się otwiera, potem można zamknąć. Człowiek w takim ukryciu i w takiej, poza kościołem to jest samym, tam gdzie się msza odbywa, więc taka jest intymność. I ja od razu wiedziałem, tak urodziło się we mnie takie pragnienie, żeby tam przyjść do spowiedzi. I jak jechałem do domu, to już miałem tylko to w głowie, że ja tam pójdę do spowiedzi. I przyszła kolejna myśl, to też było natchnienie już Ducha Świętego, którego wtedy jeszcze nie rozumiałem, ale takie było, żeby rekolekcje odprawić. Mówię, ja w życiu na rekolekcjach nie pamiętam, żebym był, bo to nudno, bo długo, a tutaj taka myśl. I pomyślałem, że pewnie może w internecie coś znajdę. No i jak wpisałem w internecie, okazało się, że tych rekolekcji jest mnóstwo, od czego nie byłem świadomy wcześniej. No i na to moja żona weszła i mówi, a ty co tutaj oglądasz? No mówię, wiesz co, jakieś rekolekcje chcę posłuchać. No ona mówi, wiesz co, ja znam tego księdza, i wskazała na rekolekcje, które prowadził ksiądz Piotr Glas, egzorcysta. No i ksiądz Piotr Glas, on mówi trudne rzeczy, ale wszystko, co mówił, no to było o mnie i dla mnie. Więc jak ja posłuchałem tego wieczoru księdza Piotra Glasa, no to nie mogłem już w nocy spać. Ale pojechałem rano do pracy, wróciłem z pracy i znów słucham następnych rekolekcji księdza Piotra Glasa. No i tak chyba było przez okres około 3 dni. Także po tych rekolekcjach ja już wiedziałem, gdzie jest u mnie problem, że ja byłem u spowiedzi, niby grzech wyspowiadałem, ale mówiłem tak, żeby nie powiedzieć. Nie powiedziałem jakichś istotnych rzeczy, które mają znaczenie i jakie to ma znaczenie. I że po prostu no, działanie złego ducha jest takie na człowieka, że no, po prostu wyznać trzeba ten grzech dokładnie, żeby Pan Bóg go uwolnił. Ja też zobaczyłem, gdzie jest ten cały korzeń tego zła we mnie. I w zasadzie chodziło o jeden taki grzech, którego ja nie wyznałem jak należy. No i już przygotowałem się do tej spowiedzi, także jak pojechałem do Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Jana Pawła II, to ja już wiedziałem, jak powiedzieć, co powiedzieć, żeby to było właściwie zrobione. Więc podszedłem do tego konfesjonału, wszedłem do środka i pamiętam tylko, że powiedziałem: proszę księdza, co ja zrobiłem? No i wtedy otrzymałem coś, co dla mnie było zupełnie zaskoczeniem, bo nie byłem świadomy, że coś takiego w kościele jest i że to się zdarza, ale to otrzymałem taką łaskę żalu, czyli upadłem tam w tym konfesjonale i zacząłem płakać. Nie mogłem słowa powiedzieć, bo tak płakałem. W końcu ten ksiądz mówi, podnieś się, mężczyzną jesteś, a ja płakałem i płakałem. Nawet już nie wiem, co powiedziałem. W każdym razie po wyjściu z tego konfesjonału ja czułem, jakbym tonę był lżejszy. Po prostu szedłem, a czułem, że unoszę się nad ziemią. I to było takie doświadczenie, no, które mnie... Ja już myślałem tylko o tym, co tam się wydarzyło. Następnego dnia jadę do pracy, no i też włączyłem tą litanię lorytańską i odmawiam i w głowie tak sobie rozmyślam o tym zdarzeniu, o tej spowiedzi wczorajszej i gdzieś wewnętrznie zadałem sobie takie pytanie, dlaczego mnie to spotkało? No i o dziwo usłyszałem odpowiedź na to pytanie. Mówię usłyszałem odpowiedź, no bo to tak najbardziej oddaje to uczucie. W sensie, no to może poznanie, czy... Ale to najbardziej oddaje chyba takie stwierdzenie, że usłyszałem odpowiedź. I ta odpowiedź była dlatego, że się ktoś za ciebie modlił na różańcu. Więc jak ja to usłyszałem, znów zalałem się łzami i jadąc tym samochodem płakałem, ale już z tą myślą, że ja muszę mieć różaniec. Więc szybko nabyłem różaniec, no i zacząłem odmawiać ten różaniec. No potem Pan Bóg gdzieś zaczął mnie dotykać kolejnymi łaskami. Pojechałem do pracy, jeżdżę do domu, do pacjentów, więc było takie zdarzenie, że dostałem właśnie tam po stronie sanktuarium pacjentów, żeby tam pojechać. Trochę byłem niezadowolony, bo to zupełnie z drugiej strony Torunia, więc no, taka trudność. No i zaczynam dzwonić do tych pacjentów, no dostałem ich 5. Do 4 zadzwoniłem i żaden nie chce, żebym przyjeżdżał, bo jeden jest w szpitalu, drugi tam gdzieś wyjechał, coś. No dzwonię do tego 5, mówię jeszcze, zadzwonię, no to może ten nie będzie chciał, no to wtedy nie będę musiał jechać. Wolne. Ale okazało się, że on mówi, tak, to pan przyjedzie. No i jadąc, no 4 pacjentów mi odpadło, no to pomyślałem sobie, o, msza jest w sanktuarium, to może zajadę na mszę. Więc zajechałem po drodze na mszę. Była jakaś pielgrzymka w międzyczasie, a ja no, pojechałem tak, jak to było bardzo ciepło, więc tak jak stałem, pojechałem w krótkich spodenkach i w białej koszulce na krótki rękaw. No i msza się odbyła i czas przyszedł Komunii Świętej i słyszę, pan organista gra no taką znaną melodię, właśnie z dzieciństwa mi się skojarzyło, Panie dobry jak chleb. I pomyślałem sobie, o jaka piękna, piękna pieśń, taka właśnie z dzieciństwa. No i wtedy przyszło ogromne wzruszenie na mnie. To nie było z powodu tej piosenki bynajmniej, tej pieśni, tylko no to było coś takiego nie z tego świata. Łzy mi lecą jak grochy, ogromnie wzruszony jestem. No idę przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej i zasłaniam twarz, żeby mnie ludzie nie widzieli, bo tak się z jednej strony właśnie to wzruszenie, a z drugiej myślenie takie typowo ludzkie, że wstyd jest. Przyjąłem Pana Jezusa, usiadłem z tyłu w ławce i te leciały jak grochy te łzy. Właśnie, no msza się skończyła, wyszedłem do samochodu, właśnie chwyciłem za ten różaniec, zacząłem go odmawiać. W momencie, jak zacząłem go odmawiać, to z każdym odmówionym zdrowaś Maryjo, ja czułem, no dzisiaj umiem to nazwać, a wtedy to dla mnie było też takie ogromne zaskoczenie, takie doświadczenie Bożej obecności, która... jadąc samochodem, wszystkie jakby zmysły człowieka gdzieś zostają wyciszone i człowiek przebywa w tej Bożej obecności, która się, no tak obrazowo mówiąc, rozlewa z człowieka na powiedzmy z samochodu na całą okolicę. Takie to jest uczucie. No i, potem za każdym razem, jak łapałem tylko za różaniec, właśnie gdzieś tej Bożej obecności przebywałem i to taki był okres, pewnie około 2 tygodni tak było, że wstawałem rano, brałem za różaniec i znów tej Bożej obecności przebywałem. No, tak to właśnie było. No później właśnie słuchałem też tych rekolekcji dalej ojca Piotra Glasa i są te rekolekcje na YouTube dostępne, to są rekolekcje z Częstochowy. Ksiądz Piotr Glas, rekolekcje w Częstochowie, to chyba 13 części jest. No i tam ksiądz Glas zaczął opowiadać o traktacie Ludwika de Montfort. No i ja z zaciekawieniem słuchałem właśnie tego, co on mówi. I on mówi, że to koniecznie trzeba się zawierzyć Matce Bożej właśnie przez ten traktat. Mówi, jak weźmiecie się za ten traktat, to się różne rzeczy w waszym życiu będą działy. Już też właśnie w międzyczasie miałem takie doświadczenie też tego złego ducha, więc sobie w pierwszym momencie sobie pomyślałem, że może właśnie gdzieś że gdzieś te będę miał więcej tych doświadczeń złego ducha, ale z drugiej strony mówię, nie, teraz już idę na całość, kupuję ten traktat i zaczynam, nie, to zawierzenie. Więc
tu się zatrzymamy. Dobry moment, bo też cały twój Jestem Maryjo, taki utwór, myślę, że on nam tutaj uzupełni dobrze to, o czym mówisz, a przy okazji też no, zachęta dla młodych ludzi. 25 maja mamy pielgrzymkę młodych na Jasną Górę właśnie pod hasłem Maryjo, jestem twój. Tak pomyśleliśmy z inspiracją ojca dyrektora, oczywiście najbardziej, ale myśmy temu przyklasnęli, że warto zaproponować ludziom, a szczególnie też młodym, żeby się zawierzyli właśnie Matce Bożej. Dlaczego warto? Zaraz nam o tym opowiesz jeszcze więcej. Ja też zapraszam na tę pielgrzymkę już teraz 25 maja o 15 na Jasnej Górze. Nie ma przypadków, tak jak słyszymy z opowiadań naszego dzisiejszego gościa. Jest nim Karol Chyliński, mąż, ojciec, wojownik Maryi. Dziękuję za komentarze, które piszecie. Czekam na kolejne. Czy wiara może dawać siłę do przenoszenia gór, do zdobywania kolejnych szczytów? Opowiedz nam o swoich doświadczeniach. Na fanpage'u Czas Wzrastania można pisać pod grafiką z tym pytaniem. Można przysyłać SMS-y 536 600 500, 536 600 500. A jeżeli ktoś chciałby się podzielić na antenie Radia Maryja swoim świadectwem, to zapraszam 56 655 23 55 albo 655 23 56. Prosimy młodych ludzi o telefonowanie, starszych prosimy o to, by zwolnić linie telefoniczne, udostępnić je młodym, bo to audycja dla młodych i też myślę, że młodzi mają wiele do powiedzenia. Czasem się wstydzą, czasem się krępują, czasem im jakoś nie pozwalamy, czy czymś ich zagłuszamy. To jest ten moment, że warto, że można. Dla was różańce, też dla aktywnych dzisiaj od wspólnoty Guadalupe, myślę, że i w temacie, i każdemu się przyda różaniec. Może ktoś nie ma też, to jest całkiem możliwe, więc będzie miał swój własny, może pierwszy różaniec.
Cały jestem twój, Maryjo, cały jestem twój. Cały jestem twój, Maryjo, i wszystko moje twoje jest. Cały jestem twój, Maryjo, cały jestem twój, cały jestem twój, Maryjo, i wszystko moje twoje jest. Niczego się nie boję, bo ty jesteś i ochraniasz mnie. Przygotuj mnie do walki ze złym duchem i zabierz każdy strach. Jedyną moją bronią będzie jestem twój, Maryjo. Cały jestem twój. Cały jestem twój, Maryjo. I wszystko moje twoje jest. Cały jestem twój, Maryjo. Cały jestem twój. Cały jestem twój, Maryjo. I wszystko moje twoje jest. Niczego się nie boję, bo ty jesteś i ochraniasz mnie. Przygotuj mnie do walki ze złym duchem i zabierz każdy strach. Jedyną moją bronią będzie miłość i pokój twego serca. Pragnienie ratowania twoich dzieci i wieczna radość w niebie. Cały jestem twój, Maryjo. Cały jestem twój. Cały jestem twój, Maryjo. I wszystko moje twoje jest. Cały jestem twój, Maryjo. Cały jestem twój. Cały jestem twój, Maryjo. I wszystko moje twoje jest. Wszystko moje twoje jest. Cały jestem twój, Maryjo. Cały jestem twój. Cały jestem twój, Maryjo. I wszystko moje twoje jest.
19 minut po godzinie 22 trwa audycja Czas Wzrastania o sile wiary. Rozmawiamy z naszym gościem, Karolem Chylińskim. Mówiłeś, Karolu, o zainteresowaniu świętym Ludwikiem, Marią Grignion de Montfortem, dzięki inspiracji księdza Glasa, tym jego traktatem o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i zawierzeniu Maryi, mówiąc w skrócie oczywiście, ale ten sam traktat, powiedz, ty go musiałeś zdobyć, tak? Kupić, przestudiować.
Tak, zamówiłem na Allegro.
I powiedz jak, no bo on nie jest prosty do zrozumienia, nie wiem, czy może dla ciebie był wtedy, ale to nie jest jakaś taka lektura, która jest lekka, łatwa i przyjemna, tylko to jest konkretne zadanie, które trzeba zrobić.
To znaczy ja wziąłem ten traktat i w momencie jak ja zacząłem go czytać, to jak gdyby otrzymywałem takie łaski z każdym przeczytanym fragmentem traktatu. Ja jakieś łaski takie właśnie otrzymywałem, że to się jakby realizowało na bieżąco w moim życiu. No na przykład jest tam takie rozmyślanie o tym, że myśl o sobie jako o nasieniu zepsutym, coś takiego. No i ja tak to czytałem i się zastanawiałem, jak ja mogę tak o sobie myśleć, o co tutaj chodzi. No i tak było takie zdarzenie, że już jeździliśmy na codzienną Eucharystię, no i w Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Jana Pawła II odbywa się takie nabożeństwo jak Droga Maryi, więc zawsze w środę na tą Drogę Maryi jechaliśmy, no i msza święta, właśnie to nabożeństwo tej Drogi Maryi, wracamy tacy uduchowieni, no i nagle się rozpoczyna awantura w samochodzie podczas powrotu. Nie wiem już o co to było, ale o jakąś zupełnie błahą sprawę, a po prostu taka kłótnia, taka awantura z moją żoną, że po prostu niepodobne, żeby coś takiego się działo. No i właśnie przyszło to, takie poznanie po tym, że zobacz, jak ja odsunę od ciebie swoją rękę, to zobacz, co się będzie działo, nie? Że człowiek sam z siebie to naprawdę nic nie może, nic nie znaczy. Gdyby Pan Bóg zabrał swoją rękę, to momentalnie chyba byśmy w takim... No, zły duch by nas zniszczył po prostu. Byśmy w takiej złości no, w sobie życie odebrali może, czy coś. No tak to odczułem wtedy, nie? Także takie właśnie różne doświadczenia się zaczęły. No, też właśnie codzienna msza święta. No i było na przykład tak, że jedziemy na mszę świętą. Ja coś tam w ciągu dnia przeżywałem. Też takie w sumie niezwykłe doświadczenia, dużo. I potem było tak, że jedziemy na mszę świętą i ksiądz, ja odpowiadam wcześniej żonie, a ojciec czy ksiądz, który głosił kazanie, opowiada o tym, co ja opowiadałem żonie, co ja przeżyłem. Czyli codziennie, dzień za dniem było tak, że jechałem na mszę świętą, a ksiądz na kazaniu czy ojciec opowiadał o tym, co ja dzisiaj przeżyłem. I to tak trwało kilka, no powiedzmy dwa tygodnie okres, więc dużo było takich zdarzeń. Też no, na przykład doświadczenie złego ducha. Zaraz właśnie po tym moim nawróceniu okazało się, że u mnie w parafii obecnej, tam gdzie mieszkam, a wtedy to było u mojej mamy, że przyjeżdża figura świętego Michała Archanioła. Przyjeżdżają Michaelici z tą figurą. No i ja się gdzieś tam dowiedziałem, więc dzwonię do mamy i mówię: mamo, czy do ciebie... No wtedy mama nie wiedziała jeszcze, że ja się nawróciłem. Więc dla niej trochę dziwne było pytanie, że ja dzwonię i się pytam, czy figura Michała Archanioła przyjeżdża. No mama mówi: wiesz co, ja nie wiem, bo my tutaj remont mamy, to tak nie jestem zaangażowana. No ale ja wiedziałem już, że ja muszę tam być. I nie wiedziałem po co nawet w zasadzie, ale wiedziałem, że muszę być, więc spakowałem żonę, pojechałem na właśnie na tą, na przywitanie tej figury Michała Archanioła. Przyjęliśmy szkaple z żoną świętego Michała Archanioła. No i kładę się spać. No nagle zostaję obudzony w środku nocy. I to tak nagle, że z głębokiego snu tak od razu do pełnej świadomości. I z taką obecnością właśnie, że czuję, że jak ja odwrócę głowę na poduszce, to za moją głową ja zobaczę oczy, których bym nie chciał zobaczyć. To było takie doświadczenie tej obecności złego ducha. Więc ja leżałem sparaliżowany, można powiedzieć, właśnie z tego strachu. No i zacząłem odmawiać tą modlitwę: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. I w momencie, jak ja zacząłem odmawiać tą modlitwę, to wszystko ustało i po chwili zasnąłem i już do rana spałem normalnie. I takie różne właśnie doświadczenia, że no słucham jakiejś konferencji, światło jest w pokoju zgaszone, tylko tak gdzieś delikatne światło od telewizora, no i nagle cały pokój się dymem wypełnia. No i normalnie to powinienem, nie wiem, zerwać się, zobaczyć, czy się pali gdzieś, czy coś, tak jak to nieraz za dawnych czasów, jak się paliło papierosy i gdzieś tam ten dym tak się unosił, tak cały pokój się wypełniał takim dymem. No potem rozeznawałem to właśnie z księdzem, no mówi: to pewnie, wiesz co, to dusze czyśćcowe były. No i gdzieś tam tak to przyjąłem w ten sposób. I takich rzeczy naprawdę dużo się działo. Tyle tego było, że ja zacząłem Pana Boga prosić na modlitwie: daj mi kogoś, żeby on mi powiedział, że wszystko jest w porządku. Jakiegoś takiego człowieka, no bo ja nie wiedziałem, że to po prostu trzeba się zgłosić do księdza, zapytać, czy porozmawiać. No ale gdzieś czułem, że tak powinno być. No i prosiłem na modlitwie o kapłana. No i pytam, że tak powiem wewnętrznie, czy ten może, czy ten, czy ten. No nie. Ale okazało się, że gdzieś Pan Bóg mnie pokierował na mojego obecnego proboszcza, który był u mojej mamy w parafii. No i dzwonię do mamy, mówię: słuchaj, umów mnie z księdzem proboszczem swoim, no bo potrzebuję rozmowy. No bo tyle się działo, no właśnie rzeczy, że nie mogłem sobie poradzić. No i jak ja pojechałem, umówiłem się z księdzem proboszczem moim obecnym, pojechałem do niego, usiadłem, zacząłem mu to wszystko opowiadać, co się dzieje, a on spokojnym głosem zaczął mi tłumaczyć. Po prostu ja mu mówiłem, a on rozumiał wszystko, co mówię. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, że on no, po prostu o wszystkiego jest świadomy, że to tak jest i to gdzieś bardzo mnie to umocniła ta rozmowa. I
wychodzą. Nie dziwił się.
Nie dziwił się. No, mówię mu na przykład, że jest takie zdarzenie właśnie z tym złym duchem, a on się pyta, o której godzinie? No mówię, proszę księdza, ja na zegarek nie patrzyłem, bo nie patrzyłem, byłem przestraszony, a potem zasnąłem. A on mówi, wiesz co, bo takie rzeczy najczęściej się dzieją między tą a tą, wytłumaczył dlaczego, więc no właśnie takie zwyczajne wytłumaczenie tych nadzwyczajnych rzeczy to bardzo mnie umocniło. Wychodząc tam właśnie z tej parafii u mojej mamy, ja spojrzałem na ten kościół i gdzieś tam wewnętrznie, właśnie mocą Ducha Świętego, takie miałem poznanie, że to jest moja parafia. Tak jakby to jest twoja parafia, nie? Tak, coś takiego usłyszałem. No i rzeczywiście to się zrealizowało. Później po 3 latach wróciłem do Kikoła i tam zamieszkałem. I to jest obecnie moja parafia. No, po tych wszystkich doświadczeniach przychodzi takie kolejne piękne doświadczenie. Siedzę w pracy, wypełniam dokumenty i nagle czuję, tak jak czułem tą obecność zawsze, znaczy zawsze, no w tym pewnym okresie, to czuję miłość, która mnie zalewa podczas tej pracy nagle. Ale to taka miłość, że no, ciężko to opisać, coś niezwykłego. No i ja mówię wtedy, Maryjo, ty już mnie tak nie kochaj, bo ja muszę tutaj te dokumenty napisać. Ja myślałem po prostu, że to tak zawsze już będzie. Nawet się zastanawiałem, jak ja będę tak żył, nie? Bo to taki człowiek tutaj głową żyje w tym życiu duchowym, a tu na ziemi trzeba normalnie dalej żyć, te obowiązki wypełniać. Mówię, Maryjo, ty mnie już tak nie kochaj, bo ja muszę to wszystko tutaj napisać. No ale to była ta miłość właśnie taka, która mnie zalewała. I na drugi dzień jadę, właśnie biorę ten różaniec w rękę, jadę samochodem i też w głowie tak jak bęben odmawiane zdrowaś Maryjo i słyszę tylko, tak jakby wszystko było ściszone i słyszę tylko Jezus, amen, Jezus, amen, Jezus, amen. Skończyłem odmawiać ten różaniec i przyszło mi takie poznanie wewnętrzne właśnie, że to nie była Maryja, tylko był Jezus. Ta miłość taka właśnie czuła, w sumie można powiedzieć, jak matki, kobiety, no nie wiem, no nie mam takich słów, żeby to opisać, nie, ale że właśnie, że to była miłość Jezusa. No i tak jak Kościół uczy, Maryja prowadzi zawsze do Jezusa. I gdzieś to dzisiaj w życiu też widzę, że tak jest.
Nie wiem, od czego zacząć, bo mam tyle pytań, które się zrodziły po tym, co przed momentem powiedziałeś. Taka jedna kwestia, która mi też pewne rzeczy potwierdza, to, że prosiłeś o kapłana konkretnego i Pan Bóg gdzieś dał ci poznać, że to, no to proboszcz tej parafii. Zawsze tak jest, że proboszcz jako gospodarz jest też takim ustanowionym przez Kościół odpowiedzialnym za dane miejsce. To był twój, okazało się, przyszły też proboszcz i obecny, tak?
To tak jest.
Więc to też tak działa i to też pokazuje no, taką sukcesję apostolską z jednej strony, tak jak biskup za diecezję, tak jak konkretny egzorcysta odpowiada za dany teren, tak to i tam jest największa jakby taka siła czy moc jego posługiwania. Tak samo myślę, że i w tym przypadku, ale chcę dopytać o taką jedną rzecz, bo mówiłeś o wcześniej trochę o spowiedziach swoich, o tej pierwszej takiej przedślubnej, która jeszcze, to nie było jeszcze to, tak jak powiedziałeś, i o tej drugiej ze łzami, z płaczem. Jak to wygląda dzisiaj u ciebie? Bo też dziękuję, że mówisz bardzo realnie, że jest i to, i to. Jest kłótnia z żoną w samochodzie o byle co. I są takie doświadczenia bardzo głębokie. Jak dzisiaj ta spowiedź u ciebie wygląda i no, czym ona dla ciebie jest? Tak realnie, po już tych kilku latach przeżyć doświadczeń i formacji.
To znaczy, tak już jak zaczęliśmy żyć tym życiem duchowym, że tak powiem, to żona nieraz do mnie mówiła, idź do spowiedzi już. bo wracasz inny. Po prostu przychodzi taki czas, że człowiek chodzi nerwowy, poddenerwowany, czuje, że to już ten okres, że trzeba iść i skorzystać z tej łaski, wyznać swoje grzechy. No, staram się unikać grzechu ciężkiego. Teraz boję się go, żeby Pana Boga nie obrażać. No i staram się unikać, ale no, jednak taka regularna spowiedź jest ważna i to jeżeli ma się to doświadczenie właśnie tego oczyszczenia, to, no, to człowiek wie, co to znaczy. No, Jan Paweł II przecież święty człowiek i on też się spowiadał, nie wiem, czy raz, czy dwa razy w tygodniu, nie? No to taki człowiek i można sobie zadać teraz pytanie, z czego on się spowiadał, nie? Ale no, tak patrząc na swoje życie, cały czas podlegamy gdzieś tym pokusom. Też takie, no człowiek widzi ten jak ten zły duch próbuje działać w życiu, nie? No, ataki na przykład, wychodzimy do kościoła, to wtedy zaczyna się awantura, nerwy. No, bo to jest taki czas, że nie można się, no trzeba ubrać dzieci, siebie przygotować, wyjść, a tutaj zaczynają się nerwy. I tak to właśnie się no, przejawia, że w takich sytuacjach jakichś ważnych, czy jakaś posługa jest, czy właśnie dzisiaj wyjeżdżam do no tutaj przyjeżdżam do radia, do telewizji, no to gdzieś tam trudności tak piętrzą się w tygodniu, jakieś lęki, jakieś no, takie dziwne zdarzenia, żeby człowieka wytrącić z równowagi, ale no jest modlitwa i jest wiara w to, że Pan Bóg jest nad tym wszystkim i że człowieka poprowadzi.
O tym prowadzeniu zaraz sobie też porozmawiamy w konkretach. Chciałeś opowiedzieć o swojej pracy. Myślę, że to będzie też coś, co nas no tak podbuduje, poprowadzi. Ale to za chwileczkę wrócimy do tej rozmowy już po w pół do 11:00. Więc czas nam leci bardzo szybko. Dzięki gościowi, który opowiada i też pokazuje swoim przykładem relacje z Panem Bogiem. Myślę, że to jest dla nas też no, ogromna łaska, że możemy tego słuchać i możemy z tego korzystać na progu Wielkiego Postu, który zaczęliśmy. Piszecie, za chwilkę będziemy czytać te komentarze, bo ich jest coraz więcej. SMS-y też przychodzą. Piszcie dalej 536 600 500. 536 600 500, fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i telefony 56 655 23 55 albo 655 23 56. O swojej wierze, o doświadczeniu wiary, doświadczeniu Pana Boga nam opowiedzcie, o takich momentach, które pokazały, że Bóg jest, o spotkaniach z Nim, o modlitwie i o tym wszystkim, co tak ogólnie mówiąc nazywamy wiarą i relacją z Panem Bogiem. Na takie komentarze, na takie głosy wasze dzisiaj czekamy.
Pana nie zabijają, oni walczą miłością, duchową amunicją. Wojownicy Pana nie zabijają, oni walczą miłością, duchową amunicją. Tylko Jezus, On moim Panem jest. Tylko Jezus, On moim Panem jest. przeciwnościach. Jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa, weź udział w trudach i przeciwnościach. Jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Tylko Jezus, On moim Panem jest. Tylko Jezus, On moim Panem jest. Twoja wola, Panie, jest dla mnie rozkazem, a Twoje święte słowa są słodsze od miodu. Twoja wola, Panie, jest dla mnie rozkazem, a Twoje święte słowa są słodsze od miodu. Tylko Jezus, On moim Panem jest. Tylko Jezus, On moim Panem jest. Polubnicy Maryi nie zabijają, oni walczą miłością, duchową amunicją. Wojownicy Maryi nie zabijają, oni walczą miłością, duchową amunicją. Tylko Jezus, On moim Panem jest. 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 Tylko Jezus, On moim Panem jest.
Tak trochę na rozbudzenie utwór Wojownicy Pana. Za 20 minut będzie 23. W czasie wzrastania rozmawiamy z Karolem Chylińskim. Za chwilkę wasze wpisy, komentarze, bardzo za nie dziękujemy. Są też świadectwa, na nich też się będziemy skupiać. Ja tylko spytam, bo przyszło pytanie, czy skorzystał pan z generalnej spowiedzi? To do ciebie, Karol.
Nie, już konsultowałem to z ojcem, spowiednikiem, i po tym doświadczeniu, ten właśnie, gdzie była ta spowiedź taka oczyszczająca z doświadczeniem tego Bożego miłosierdzia, już ojciec zalecił, że nie muszę robić generalnej spowiedzi.
Więc to też nie jest jakoś tak automatycznie, prawda? Więc też bardzo ja bym uczulił na to, żeby rozeznawać indywidualnie, prawda? Żeby się nie bać pójść do księdza, nawet też pomodlić się wcześniej, wymodlić sobie takiego kierownika duchowego, i żeby właśnie rozeznawać indywidualnie, tak jak to jest w sercu każdego z nas, bo o to chyba chodzi.
No, zawsze, jeżeli chodzi o takie sprawy trudniejsze, to staram się po prostu na spowiedzi zapytać, bo ja mam to doświadczenie, że zawsze Pan Jezus przez usta kapłana odpowiada. Także ja robię to w ten sposób.
Dzięki. Jeszcze jeden wpis, świadectwo. Kogoś nie podpisała się ta osoba, czy te osoby, ale czytamy tak. Szczęść Boże, gdyby nie nasza wiara, pewnie wszystko potoczyłoby się inaczej. Kiedyś myśleliśmy, że będziemy mieć wielką rodzinę. Tak miało być. Ale 5 poronień, 6 dziecko zmarło w 6 miesiącu życia. Świat się zawala. Dlaczego my? Dlaczego? Żal do Boga. Mimo to nie zwątpiliśmy w siebie, w Boga. Powiedzieliśmy sobie, Boże, jaki masz dla nas plan? I Pan Bóg wskazał nam dziecko, które czekało na mamę i tatę. Dziecko, które adoptowaliśmy. Mimo wielu wątpliwości nie posunęliśmy się do metody in vitro, nie pozwoliła nam na to nasza wiara. Staliśmy się rodzicami adopcyjnymi dziś już dorosłego syna, studenta, który zawsze z Panem Bogiem jest i dalej wskazujemy to, co najlepsze. Pan Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko. Wtedy wszystko inne jest na właściwym. Zawsze zawierzamy nasze dziecko Matce Bożej i prosimy o opiekę. Bardzo dziękujemy za to świadectwo. Karolu, wracając do też naszej rozmowy, do tego, w jaki sposób to, o czym mówiłeś w ostatnich minutach, realizuje się na co dzień. Wspominałeś o swojej pracy, którą podejmowałeś od... Jak długo pracujesz tam?
No gdzie... już 22 lata w hospicjum pracuję.
Czyli to serce dobre gdzieś tam było cały czas u ciebie. Takie jeszcze nie pod nazwą chrześcijanina, katolika, ale było.
No można nie być katolikiem i mieć dobre serce, a być katolikiem i gdzieś no, to serce nie jest koniecznie dobre. Pan Bóg powołuje sobie kogo chce i jak chce i czasami powołuje katolika, a czasami nie powołuje katolika. Wielokrotnie miałem takie przykłady, że na przykład ktoś, kto był niewierzący, to Pan Bóg posłużył się jego ustami, żeby mi coś tam oznajmić. No i taki na przykład, podam przykład może z pracy, żeby to było jasne. Dostałem dokumenty, żeby pojechać do pacjenta, no ale termin tej mojej wizyty miał być za 2 dni, a ja już dostałem tak szybko te dokumenty, więc zrobiłem tą moją pracę na ten dzień, którą miałem zaplanowaną i trzymam te dokumenty i mówię, no, Panie Jezu, no po co ja mam te dokumenty? Po co ja, czy ja mam jechać do tego człowieka, czy nie? Bo zmęczony jestem. Według, że tak powiem, prawideł, no to za 2 dni mam jechać. No i otrzymuję nagle SMS-a. No i w tym SMS od osoby, no, która twierdzi, że jest niewierząca, no i w tym SMS-ie jest odpowiedź od Pana Jezusa, no, rękoma tej osoby, jedź koniecznie do tego człowieka, bo dzwonią i potrzebują. Nie? Jadę, się okazuje, że no, stan jest poważny, człowiek jest świadomy całkowicie, ale widzę po nim, że jest stan poważny, pytam o sakrament chorych, no nie miał, no więc... No, wezwali księdza, przyszedł, udzielił sakramentu chorych, się okazało, że ten człowiek w nocy zmarł. Także gdzieś tam Pan Bóg tak prowadzi i no i mówię, i często właśnie się posługuje jak chce i kim chce, więc to nie jest taka zasada, że jak jest człowiek wierzący, to jest odpowiedni, dobry, czy o dobrym sercu. Jeszcze nawet widząc po sobie, że jak wszedłem gdzieś tam na tą drogę wiary, to mam większe trudności, żeby jakieś takie dobre rzeczy robić, że to kiedyś przychodziło mi łatwiej, a teraz no, muszę jednak taki jakiś większy wysiłek wykonywać.
Hospicjum to miejsce... No niełatwe do pracy, do podejmowania posługi. Na czym polega twoja praca, powiedz?
Znaczy, hospicjum jest to miejsce, gdzie zajmujemy się chorymi na choroby nieuleczalne w tej fazie takiej, gdzie nasilają się dolegliwości, piętrzą się różne trudności. No i chory wymaga tego, żeby ból mu złagodzić, czy inne dolegliwości związane głównie z chorobą nowotworową. I to dzieje się w oddziale stacjonarnym i jest też coś takiego jak opieka domowa i ja właśnie w tej opiece domowej obecnie pracuję. Polega to na tym, że przyjeżdża do domu pielęgniarka i lekarz, no i pomaga choremu, żeby mógł w miarę możliwości jakoś sobie funkcjonować, żyć, żeby uśmierzyć te wszystkie dolegliwości, wesprzeć rodzinę. Także tak to wygląda.
A co ci ta praca daje?
No, gdzieś no też rozeznaję, że gdzieś takie powołanie było, nie? No bo to jednak pielęgniarzem mężczyzna, ale gdzieś tam Pan Bóg mnie powoływał, już to było w podstawówce, miałem taką myśl, że ja będę pielęgniarzem. I jak kończyłem podstawówkę, okazało się, że akurat licea pielęgniarskie pozamykali, więc poszedłem na inny kierunek. I potem jak kończyłem liceum, to przyjechały panie ze szkoły pielęgniarskiej, mówią, otwieramy studium medyczne. No i ja od razu wiedziałem, że ja tam pójdę i to jest moje miejsce. Także gdzieś tam Pan Bóg prowadził tak, żebym tym pielęgniarzem został.
Osoby, z którymi się spotykasz, to praca jest, tak jak powiedziałeś, z osobami nieuleczalnie chorymi, tak? Z tymi, którzy... No, to jest jeden kierunek. Już bliżej do tej rzeczywistości nieziemskiej, tylko niebieskiej. Więc taka świadomość, że towarzyszysz osobom, które są coraz bliżej nieba i może dosyć szybko do tego nieba jakoś idą, pomaga, czy jakoś cię, nie wiem, onieśmiela?
To już tak, pracując 22 lata w hospicjum, to jest taka moja codzienność, że gdzieś człowiek obcuje właśnie z tymi chorymi, z tymi trudnymi sytuacjami i trzeba sobie jakoś radzić właśnie. W dzisiejszych czasach to jest taka trudność właśnie, żeby rozmawiać o sakramencie chorych. Bo często bywa tak, że powiedzmy nawet sam pacjent jest wierzący, ale rodzina jest niewierząca, mało tego jeszcze wrogo nastawiona. Nie? No i taki był przykład. Dostałem też przypadkowo pacjenta, a mówił, jedź tam, raz pojedziesz, bo w zastępstwie tylko musi ktoś pojechać, no pojedziesz. No więc pojechałem, okazuje się, że tam taka starsza pani jest, no i wchodzę do pokoju, tu książeczka jakaś, modlitewnik, tu krzyż, tu różaniec. No i wizytę wykonałem, co tam było potrzeba, to zrobiłem, no i siedzę z nią, rozmawiam, mówię, widzę, że pani się modli. No tak, modlę się, tu różaniec odmawiam i tu pokazuje mi to wszystko, co ma na tym swoim stoliku. No i pytam, proszę panią, a czy sakrament chorych pani przyjmowała, czy ksiądz komunią świętą przychodzi? No ta pani mówi, a nie, no ja nie będę księdza fatygowała przecież, nie? Tam to w miarę się czuję, nie będę księdza fatygowała. No i ja wtedy siadam, rozmawiam, tłumaczę, mówię swoje świadectwo. No i ta pani po jakimś czasie pojawia się w hospicjum stacjonarnym. Ja nie wiedziałem, że ona przyjechała. I mówią mi w pracy, słuchaj, tu jest taka pani i ona o ciebie pyta ciągle. No ja mówię, powiedzieli mi imię, nazwisko, ja już nie pamiętałem, bo to było po pół roku. Idę, wchodzę na salę, patrzę, jest ta pani. No i ona mnie złapała za rękę i mówi, proszę pana, ja pamiętam wszystko, co pan mi powiedział. No i się okazało, że ona zmarła. Już na drugi dzień byłem u niej, ale już jej nie było. Ale jednak w tym okresie ona zaczęła przyjmować Pana Jezusa. Ksiądz przychodził, uzyskała sakrament chorych i gdzieś tam, no właśnie wierzę, że teraz patrzy na nas z góry może.
To jest takie, no też zastanawiające to, co mówisz, że ludzie, którzy są blisko Boga z jednej strony, bo i modlitwa, i jakaś tam relacja jest, kiedy stają w obliczu śmierci, no bo tak trzeba powiedzieć już, czy bliskiej śmierci, pojawia się jakaś blokada, że a no właśnie, tak jak ta pani powiedziała, że nie będzie księdza fatygować. Czy to nie jest też tak, że ludzie czekają do ostatniego momentu, mając też w głowach gdzieś tam wtłoczone takie błędne pojęcie namaszczenia chorych jako ostatniego namaszczenia?
No czasami jest to ostatnie namaszczenie rzeczywiście, ale no... No mogę też powiedzieć takie świadectwa, no powiem, zmieniając może troszeczkę tutaj tak fakty, żeby nie było, że wyjawiam jakąś może tajemnicę, czy, czyli pozmieniam, ale samą istotę zostawię. Kiedyś jadę do pacjenta, no też właśnie takie wezwanie, no jedź, zobacz, bo tam nie ma kto pojechać, trzeba pomóc, bo rodzina dzwoni, prosi o pomoc. No więc jadę, się okazuje rzeczywiście, pacjentka w ciężki, trudne dolegliwości bólowe i ogólnie stan ciężki. Potem pojechał lekarz, żeśmy coś tam zaradzili, że ten stan się ustabilizował, te dolegliwości nie były takie dokuczliwe. Minęło 2 tygodnie, no i jadę do nich. No i jest taka sytuacja, że no choroba już zaczęła bardzo postępować. No i ta kobieta leży w łóżku, dookoła właśnie jej dzieci, chyba 6 dzieci, synowie, córki. No i ona płacze, oni płaczą, ona tak w pełnej świadomości. Jeść nie może, pić nie może, straszne obrzęki o takim charakterze właśnie nowotworowym, że węzły chłonne poniszczone, więc spuchnięte do tego stopnia, na przykład nogi, że pęka skóra i woda wycieka, nie? No i oni płaczą. No ona już leki ma, które no można dać, nie? Więc pytam, proszę panią, czy sakrament chorych to pani by chciała przyjąć? A ona mówi, no ja bym chciała, ale ja nie mogę. No mówię, dlaczego pani nie może? No bo ja kiedyś żyłam bez ślubu. Ja mówię, proszę panią, nawet jakby pani teraz żyła, no to w takiej sytuacji, no to by pani mogła przyjąć. To mogę? No może pani. No więc ja, no w takiej sytuacji ja uznaję, że no taki człowiek, no to może żyć dni, nie? No bo jeżeli człowiek nie pije, nie je, z takimi dolegliwościami, z rozsianym procesem nowotworowym, no to tak to wygląda. A ona była w tym przeświadczeniu, że ona nie może skorzystać z sakramentów, no bo jest niegodna, nie, bo kiedyś żyła bez ślubu, nie? No i wezwałem właśnie ojca. No i przyjechał do tej pani w piątek, udzielił sakramentu, wyspowiadała się, sakrament chorych, Pana Jezusa przyjęła. Ja byłem w poniedziałek, no to tak, w zasadzie nic się nie zmieniło. Mówiła, że troszkę lepiej się czuje, że tam coś popija, nie? No i potem wtorek, środa, nie dzwonią do mnie, dzwonili codziennie, a teraz nikt nie dzwoni. Ja uznałem, że umarła. No i czwartek, piątek, nie dzwonią, no uznałem, że umarła kobieta, no ale przyszedł następny poniedziałek, no to mówię, zadzwonię się, dopytam mu pewnie tylko, żeby zaznaczyć w dokumentach. Dzwonię, a ta pani odbiera telefon i mówi, pan przyjedzie. No to wsiadłem w samochód, pojechałem, wchodzę, a ona siedzi na krześle, nóżka na nóżkę, wstała do mnie i mówi, pan zobaczy, mówi, w życiu takich szczupłych nóżek nie miałam. I rączki, i brzuch. No ja byłem zszokowany, jak zobaczyłem. No i siadam i siedzą te dzieci, nie, dookoła. Ci synowie, te córki. No i pytam, proszę panią, to co pani tak pomogło? A ona zaczyna wymieniać takie różne dziwne rzeczy, jakieś papryczki z Meksyku brała, coś tam, nie? I ja mówię, proszę panią, a na pewno to, a nie to, że pani się wyspowiadała i Pana Jezusa do serca przyjęła, a ona się rozpłakała i mówi, tak, proszę pana, ale oni mi tutaj nie wierzą. No i ona taką łaskę dostała, wielką. I tak było, że ja potem do niej jechałem, to ja musiałem czekać pod domem, bo ona gdzieś samochodem pojechała. Także ja myślałem, że ona została uzdrowiona całkowicie. Ale no przyszedł później okres, że dostała taki dodatkowy czas, nawróciła się, zaczęła się modlić. Przychodziłem, to ona mi opowiadała, co tam dzisiaj słuchała, jakie konferencje, różaniec i tak właśnie taki był dla niej okres nawrócenia. Potem gdzieś tam po około 1,5 czy 2 miesiącach zmarła. Stan się pogorszył, ja byłem akurat na urlopie i ta kobieta zmarła, więc czasami Pan Bóg daje taką łaskę, że człowiek dostaje dodatkowy czas właśnie i to często się dosyć zdarza, zauważyłem i no i jest właśnie nawrócenie i przed śmiercią można taką łaskę dostać. Też jest pani, nawet rozmawiałem, mówię, wie pani co, jak będzie okazja, to powiem to świadectwo. o pani, ale mówię, nie będę zdradzał imienia ani nazwiska. Ona mówi, może pan powiedzieć, ale mówię, nie będę. Pozdrawiam tą panią, ona będzie wiedziała, o kim mówię. I też była taka sytuacja, że właśnie stan ciężki, też wielki tydzień, ja byłem wielki piątek u niej, no to już była umierająca. Był lekarz w sobotę, no to powiedział, przygotujcie się, bo prawdopodobnie pewnie dzisiaj w nocy umrze. No takie miała silne dolegliwości, że no duszność taką, że no ciężko wodę popić jest, bo trzeba jednak oddech zatrzymać i wodę przełknąć. I to już jest dla człowieka trudność, to my sobie nie zdajemy sprawy, ale tak jest, więc wcześniej to żywienie było takie, że jakąś papkę tak, żeby łatwo było połknąć, nie? No i właśnie w tą sobotę był lekarz, powiedział, że no prawdopodobnie umrze, no bo tutaj objawy wszystkie agonii są. Przyjechała rodzina, zaczęli się modlić na różańcu i niedziela zmartwychwstania, pani otwiera oczy i mówi, dajcie mi sałatki z majonezem. No i do dziś ta kobieta nie ma objawów tej choroby. Jadę do niej, no to siadamy, rozmawiamy. I ona nie ma objawów choroby. Także taka łaska też. No, ta pani ma ponad 90 lat. No to wie ojciec, no człowiek 90-letni, no z taką ciężką chorobą, to rodzina jak się modli, no to z tą myślą, żeby Pan Bóg zabrał, żeby ulżył w cierpieniu, a Pan Bóg daje taką łaskę, że ten chory odzyskuje zdrowie. No, także niezbadane są wyroki boskie i Pan Bóg działa jak chce i kiedy chce.
Daje więcej niż byśmy w ogóle pomyśleli, że może dać, niż poprosimy, prawda?
Tak.
Pokazał, że ktoś prosi o szczęśliwą śmierć dla kogoś, a mówi, a zobacz, co ja mogę zrobić. I jeszcze, no to też są takie momenty, w których Pan Bóg pokazuje, że no to On jest Panem tego czasu i tej rzeczywistości, którą przeżywamy i On wie, że jeszcze może ten jeden dzień, czy nie wiem, pół roku są potrzebne po to, żeby ktoś się nawrócił, ktoś zobaczył, albo ta osoba, żeby wzbudziła w sobie jakiś żal. Nie chce śmierci grzesznika, to trzeba też jasno powiedzieć, ale by miał życie wieczne, a po drodze by się też nawrócił.
No też na przykład takie miałem zdarzenie, że pojechałem do pacjenta, no i też ciężka choroba, dolegliwości takie bólowe i kości, i w ogóle rozsiany proces nowotworowy i mówię, jest nabożeństwo dla chorych, jedźcie, znaczy chory nie mógł, ale żona mogła, więc mówię, można wziąć zdjęcie, pojechać ze zdjęciem chorego w jego intencji i Matka Boża na pewno coś pomoże. Więc wzięła kobieta zdjęcie, pojechały z córką do Obór właśnie na to nabożeństwo z modlitwą, z błogosławieństwem chorych. No i po powrocie się okazało, że dolegliwości bólowe ustąpiły temu człowiekowi. No to tak dolegliwości bólowe, kostne, no z dnia na dzień nie ustępują. Potem pojechali za miesiąc, wyniki zrobili krwi, no to jak u młodego chłopaka się okazało. Lekarz badania wątrobowe robi, mówi, gdzie wyście się leczyli, bo to niemożliwe, żeby to takie tutaj były badania. Tomograf to samo, mówią, nie, to nie jest tego człowieka. Potem ten człowiek pojechał sam do Obór podziękować Matce Bożej. No i jest pierwszy, bo to już po świętach, pierwszy piątek miesiąca i Pan Bóg zabiera tego człowieka do siebie. Czyli ten człowiek, cała, znaczy wiara wzrosła w rodzinie, ten człowiek zyskał wiarę jeszcze większą, bo był wierzącym człowiekiem, ale taką, że tak powiem, no dużo, dużo większą niż była. I przyszło to uzdrowienie, ale gdzieś Pan Bóg, i to jeszcze w taki dzień, pierwszy piątek miesiąca, zabiera go do siebie. Także takie doświadczenia też są. Niekoniecznie to musi być uzdrowienie. Pan Bóg daje tą łaskę, co akurat jest człowiekowi potrzebna.
Żeby też pokazać swoją chwałę, nie? I to nie tyle tak. jakiegoś człowieka czy kogoś tam przypadkowego, ale właśnie no, kieruje to jakby na siebie. Pytanie, czy w to uwierzymy, tak jak powiedziałeś, nie? W którymś z tych przypadków w tej historii. Rodzina no, może uwierzyła?
Tak, rodziny wierzą. Tak, tak, to są takie silne doświadczenia, że no właśnie tak. przychodzi ta wiara, nie? Człowiek dostaje tą wiarę i Pan Bóg po to robi właśnie, żeby wzrastała wiara, bo jeżeli są jakieś cuda się dzieją, czy takie nadzwyczajne rzeczy, to zawsze, żeby właśnie wzbudzić wiarę w człowieku, nie? No, tak to wygląda.
Klaudia nam pisze tak. Dla mnie w chwilach zwątpienia, gdy wiara słabnie lub staje się trudna, chwytam się ręki Matki Bożej, która całą swoją ufność złożyła w Bogu. Natomiast Olaf pisze tak. Może dawać siłę Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogoż bać się będę. Pan obrońcą mego życia, kogóż miałbym się lękać. Małymi krokami dążymy do celu. Tak pisze Olaf. Dziękujemy za to też doświadczenie. I Sylwia pisze, wiara daje mi siłę do zmiany, żeby nie robić rzeczy, które źle na mnie wpływają. Kilka tych komentarzy, tylko jest ich więcej, bardzo za nie dziękujemy i też zachęcamy do dyskusji, może do komentowania, ale do dzielenia się swoją też refleksją na temat wiary, przeżywania tej wiary. My za chwilkę wrócimy jeszcze do rozmowy o wojownikach Maryi, bo mamy już trochę coraz mniej czasu, ażeby ci wojownicy też wybrzmieli. Utwór Śmiały bądź może być teraz?
Pewnie.
Pasuje? Dobrze, no to tak, żebyśmy się wszyscy ośmielili do Pana Boga, do Matki Najświętszej. A za 3 minutki wracamy do rozmowy.
Śmiały bądź, mężczyzna. zwycięstwie chodzić chcę. Zawsze w chwale i zwycięstwie chodzić chcę. Bo mój Bóg i Pan jest ze mną.
6 minut po 23 trwa audycja Czas Wzrastania. Kochani, dziękujemy za SMS-y. Policzyłem. No, około 150 pewnie w sumie, bo niektóre są takie dosyć pocięte, więc no jest odzew, cieszymy się. Wiele też podziękowań dla Karola, dla ciebie, Karol, za świadectwo. Między innymi Krysia pisze tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie księdza i pana Karola. Słucham pana z zapartym tchem. Daje pan piękne świadectwo swojego życia i pięknej pracy w hospicjum. Ja również opiekowałam się swoją chorą mamusią, która była w hospicjum. Pozdrawiamy. I Edyta pisze też w odpowiedzi na nasze pytanie. Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Więc to tak też trochę podsumowując, ale no nie możemy zakończyć tej audycji, żeby nie wspominając o wojownikach Maryi. Do tej wspólnoty dołączyłeś. Dlaczego ta wspólnota i jak to się stało, że oni akurat?
No przyszło takie pragnienie w sercu, bo to jest tak, że Maryja sobie powołuje sama wojowników. To nie jest na zasadzie takiej, że my kogoś namówimy, chodź tutaj, wiesz, wspólnota jest, ty przystąpisz. Maryja powołuje, to jest wezwanie takie wewnętrzne, trzeba powiedzieć, jest pragnienie. Nie jest łatwo zostać wojownikiem Maryi, bo to nie jest tak, że się idzie, dostaje się koszulkę, już jestem wojownikiem. Jest okres formacji, obecnie trwa 3 lata. No, tak jak ksiądz Dominik mówi, jeżeli kochasz, no to jeżeli się coś kocha, to trzeba poświęcić temu czas i pieniądze. No i tak rzeczywiście tutaj jest, bo są spotkania w całej Polsce, więc po całej Polsce jeździmy na spotkania ogólnopolskie. Mamy spotkania regionalne w naszych regionach. No i to wymaga wszystko czasu i takiego pewnego poświęcenia, ale robimy to z miłości. Po tym okresie 3-letnim, było wcześniej 2 lata, teraz 3, jest coś takiego jak rozmowa braterska, czyli można powiedzieć pewnego rodzaju egzamin. No i po tej rozmowie albo człowiek dostaje już pozwolenie, żeby być mężczyzna, żeby być wojownikiem, albo jeszcze musi się formować dalej. Też ci, którzy już są formowani, pasowani, są wojownikami Maryi, to ta formacja ich cały czas obowiązuje. Czyli jestem już wojownikiem, jestem pasowany, ale wszystko muszę spełniać to samo, co ten, który się na wojownika, no dopiero chce zostać wojownikiem. Także no, jest pewnego rodzaju dyscyplina, której się trzeba trzymać. Znaczy trzeba, no chcemy. To dla nas jest zaszczyt, że możemy być wojownikami. To nie jest tak, że trzeba kogoś nakłaniać specjalnie.
A taka rozmowa, egzamin w cudzysłowie, z kim się odbywa? Kto egzaminuje? Tak.
No ja jestem zwykłym, że tak powiem, wojownikiem szeregowym. Ale są bracia liderzy, wyznaczeni specjalni wojownicy do tego, żeby taką rozmowę przeprowadzić. W moim przypadku było tak, że to był ten okres pandemii, więc było to online. Brat zadzwonił do mnie i no i rozmawialiśmy. Zadawał różne pytania, ja odpowiadałem. No i tak to się odbyło. Potem dostałem tylko sygnał, że będę pasowany.
Czyli to nie jest tak, jak powiedziałeś, że dostajesz, czy kupujesz sobie koszulkę albo czapeczkę i już jesteś.
Nie, nie.
Konkrety. Bardzo, bardzo się cieszę, bo to też są... Dla mnie to jest fenomen. I ta wspólnota Wojownicy Maryi i inne też takie męskie typowo wspólnoty, bo czasem nawet takie przeświadczenie było. Dzisiaj pewnie trochę też, bo mimo wszystko większość jest kobiet w kościołach, ale nawet się mówiło czasem, że kościół żeńsko-katolicki, a nie rzymsko-katolicki. Ale żeby zmobilizować chłopów, mężczyzn, bo to dorośli muszą być, tak?
Tak, od 18 roku życia do 50.
Czyli w sile wieku po prostu mężczyźni, do tego, żeby się formowali, żeby chcieli coś więcej też od siebie, od życia. no to jest... To jest sztuka, to się udaje. Nie powiem, że jest to moda, bo to jest za płytkie słowo, ale jest no, taki trend, też niedobre, ale właśnie to, co ty mówisz nam tutaj dzisiaj, świadectwo innych też pokazuje, że to działa. Jak wy też, czy ty osobiście, jak ty odczytujesz to że mężczyźni chcą się formować.
No to jest nadprzyrodzone, tak nie boję się nawet powiedzieć, nadprzyrodzone dzieło Matki Bożej. Człowiek ma wewnętrzne pragnienie i po prostu Maryja sama zaprasza sobie wojowników i na tej zasadzie to jest, to się odbywa. Różni ludzie są, to są i kryminaliści, i bankierzy, i lekarze, pielęgniarze, wszystkich zawodów.
Biskupi są.
Też są. Są biskupi, księża oczywiście też.
Na czym polega formacja? Jak ona wygląda?
Formacja polega głównie na tym, że mamy właśnie te wyjazdy ogólnopolskie i tam odbywa się oczywiście zawsze msza święta, konferencja jest i potem odbywają się regionalne spotkania, na których też jest formacja, mamy tematy do przerabiania, czyli też mamy mszę świętą, różaniec, no i spotkanie formacyjne później, na którym omawiamy różne tematy.
W Toruniu spotykacie się w sanktuarium? To są te regionalne, czy to
tak,
są
to
jeszcze
są,
jakieś...
To są nasze regionalne. W Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.
Tak, zapraszamy oczywiście. No i o modlitwę też zapytam taką twoją osobistą, bo to jest z jednej strony to co nazywamy formacją w grupie, we wspólnocie, w której jesteś, ale oprócz tego masz jeszcze dom, masz rodzinę, masz dzieci. Jak to wygląda? Da się to pogodzić, taką modlitwę, nie wiem, wspólnotową, rodzinną, osobistą?
Może jeszcze tutaj dodam odnośnie tej formacji, że to nie jest tak, żeby ktoś nie pomyślał, że to jedziemy, jakaś jest nauka taka sucha do przyjęcia, bo gdzieś, no ja mogę mówić o sobie, że Pan Bóg zaraz wprowadza to, co było na tych rekolekcjach, co żeśmy słuchali, co tam nas, co ojciec, co ksiądz Dominik nam mówi, no to gdzieś tam w to życie po powrocie zaraz zauważam, że to wchodzi. No i na przykład, taki przykład poda, bo najlepiej jest na przykładzie zawsze. Opowiada ksiądz Dominik takie zdarzenie, że o małżeństwie, że tam się źle działo. No i ten mężczyzna w tym małżeństwie ma natchnienie, żeby żonie codziennie pastę na szczoteczkę od rana nakładać. No i potem... Taka prosta sprawa jakaś, a jak to potem się odbiło dalej na ich małżeństwie i jakie było zakończenie szczęśliwe tej całej sytuacji. No ja wracam z tych rekolekcji, no wracam w sobotę, w niedzielę jadę właśnie do mamy, no i podczas tego spotkania robi się jakieś nieporozumienie z moją mamą, no i coś źle się odniosłem do swojej mamy. Także przykro mi się zrobiło z tego powodu, mamę od razu przeprosiłem, ale taki niesmak pozostał i jakoś chciałem tej mamie mojej wynagrodzić. No i w poniedziałek jestem przed Najświętszym Sakramentem na adoracji. No i właśnie też pytam, Panie Jezu, no to co tam, co ja mam z tym zrobić? No i mam taką myśl, kup kwiatka. Ale mówię, nie, to moja myśl przecież taka prosta, banalna. To jest na pewno moja myśl, więc odrzuciłem. No ale we wtorek za mną chodzi, to kup kwiatka, w środę też kup kwiatka. No idę do spowiedzi w piątek. No i tak jak mówię, podczas spowiedzi no wyznaję tam, że takie nieporozumienie było, na co ksiądz do mnie mówi, wiesz, czasami to takie proste, kup kwiatka. No, także no, mówię, no, takie zwyczajne, prosta nasza codzienność, a gdzieś czerpiemy tą naukę, a Pan Bóg to wprowadza na bieżąco w nasze życie. Ojciec pytał jeszcze, jak pogodzić, jak to wszystko pogodzić. No, Pan Bóg tak kieruje, że pogodzimy to wszystko. No, staram się jako taki priorytet w moim życiu, żeby była codzienna Eucharystia z całą rodziną. Ja wiem, jakie to ma znaczenie dla mnie, dla moich dzieci, dla mojej żony, dla naszego małżeństwa, więc staram się za wszelką cenę, żeby ta codzienna Eucharystia była i wspólny różaniec. Jeden ksiądz się pyta, mówi, słuchaj, jak ty tak codziennie chodzisz do kościoła, to ten twój syn się nie buntuje na to, że mu trzeba codziennie do kościoła iść? Ja mówię, wie ksiądz co, on innego życia po prostu nie zna, bo on od małego chłopca w zasadzie jest codziennie w kościele, więc dla niego wyjście do kościoła to jest zupełnie taka normalność, nic niezwykłego, więc nie ma żadnego buntu z tego powodu. No, tak wygląda nasze życie i żona, dziękuję mojej żonie, którą bardzo kocham, za to, że ona też właśnie te moje wszystkie wyjazdy, czy tą posługę, czy to ona nigdy nie stawia żadnego sprzeciwu, ona rozumie, co to dla nas znaczy, jest wierząca, no i to takie szczęście właśnie od Boga, że mam taką żonę, dziękuję bardzo. I ona podejmuje te wszystkie trudy. No mamy czwórkę małych dzieci. No to jest naprawdę trudno, a ona sobie jednak jakoś radzi, chociaż czasami no, ma trudniejsze chwile, ale jednak muszę powiedzieć szczerze, że chyba więcej trudu ona ponosi w tym wszystkim, opiekując się tymi dziećmi, niż ja tymi wyjazdami czy jakąś posługą w kościele.
Zbyszek ma 9 lat.
Tak, Zbyszek ma 9 lat.
Jest ministrantem już.
Jest. Od czwartego roku życia właśnie ojcowie go zaprosili, żeby został ministrantem, bo chodził do pierwszej ławki, siadał sam i całą Eucharystię grzecznie tam się zachowywał i uczestniczył. Także zabrali go i od razu od takiego małego chłopca służył do mszy.
Bardzo się cieszę też, że powiedziałeś o nim, ale też o dzieciach, które no, podobnie będą miały twoje dzieci, bo skoro są codziennie na mszy świętej w kościele, to raz, że to nie jest zmuszanie, tylko też przyprowadzanie dziecka czy dzieci do kościoła, a druga rzecz to jest też coś naturalnego. Prawda? O co mi chodzi? Co chcę powiedzieć? Bo czasem tak bywa, że jak jest ślub na przykład, czy jakaś uroczystość, nie wiem, pierwsza komunia święta, to dzieci są gośćmi w tym kościele. Są nie u siebie, są jakby gościnnie, bo nie chodzą na co dzień. Tak samo przy okazji ślubów. Tak to czasem wygląda, że to jest bardziej takie przedstawienie, bo dwoje ludzi idzie przed ołtarz, przed którym nigdy nie byli, albo byli raz czy dwa wcześniej. A bycie z dzieckiem, pokazywanie mu, że to jest coś naturalnego, że on jest w kościele, ale z wami. Nie, że wy wypychacie iść do kościoła, bo trzeba, tylko jesteście z nim. Łatwe to jest? Buntują się czasem? Czy ten Zbyszek się kiedyś buntował przeciwko temu?
Nie buntował się. Zawsze zależy mi na tym przede wszystkim, żeby Zbyszek widział, że to jest sens, że Pan Bóg działa w jego życiu i właśnie Pan Bóg mu często pokazuje, że jest i że go kocha, że o niego się troszczy. No i przez takie różne właśnie zdarzenia. Może podam też przykład, no bo zazwyczaj na przykładzie najłatwiej jest. Przychodzi Zbyszek, jeszcze takim małym chłopcem był i mówi, tato, chciałbym takie mleczko smakowe. No mówię, synuś, ja nie wiem, o co chodzi. O jakie mleczko smakowe? Takie mamusia mi kupiła kiedyś. Mówię, synek, ja nie wiem, u nas w domu tego nie ma. No, żona z drugiego pokoju woła i mówi, tak, ja mu kiedyś kupiłam, ale my w domu nie mamy tego mleczka. No i Zbyszek się zasmucił, usiadł, ale po 5 minutach, czy może nawet nie po 5, zaraz po chwili w sumie, pukanie do drzwi. Otwieram drzwi, wchodzi sąsiadka i mówi, przyniosłam takie mleczko smakowe, bo pomyślałam sobie, że Zbyszek będzie lubił, bo dostały dzieci moje w przedszkolu, ale one tego nie lubią. No. Także Pan Bóg od razu mu to mleczko smakowe przyniósł. I takich zdarzeń jest dużo, na co dzień nawet, także o niektórych Zbyszek mówi, tylko czasem tego nie mów dzisiaj, nie? Jak pojedziesz. Ale są takie właśnie zdarzenia i gdzieś ta wiara jest taka żywa, że widzi się tą obecność Bożą, właśnie nawet te dzieci małe to, mogą to dostrzec, jeżeli je się naprowadzi, wytłumaczy się, nie? Bo to jeszcze potem trzeba wytłumaczyć. Widzisz, to nie jest przypadek, że to tak się wydarzyło, nie?
I też taka, no właśnie, prosta, bo w przypadku dziecka wiara nie może być skomplikowana, bo on tego nie zrozumie. Dziecko patrzy prosto, prawda? Jeszcze zero-jedynkowo, nie kalkuluje, nie myśli, a może tak, a to mi przyniesie korzyść, a to byłoby dobre, a tamto nie. Tylko po prostu ono to przyjmuje tak jak Pan Bóg to podaje.
Tak, ja nawet miałem takie zdarzenie, że opowiadam jednej pani, która się swoim synem zajmowała. No i to ten syn tam taki miał uraz mechaniczny jakiś i potem no, był leżący i jeszcze tak strasznie tam się do tej kobiety odzywał. No i ona, ja jej takie rzeczy opowiadam, ona mówi, ja odmawiam codziennie różaniec, do kościoła chodzę, ale mówi, ja tego w swoim życiu nie widzę. No mówię, jak pani nie widzi? No musi pani zobaczyć, no bo to tak rzeczywiście takie różne, przez takie różne zdarzenia Pan Bóg do człowieka mówi, człowieka kocha, cały czas się opiekuje. No i ta kobieta właśnie mówi, nie, ona tego nie widzi. Po czym przychodzę na następny raz do niej, a ona mnie łapie za rękę, jak wszedłem tylko i prowadzi mnie do pokoju i mówi, pan zobaczy. Wchodzę, patrzę, a tam taki wielki storczyk stoi na stole. I ona mówi tak, robiłam przy tym moim chłopaku. I on tak się źle do mnie odnosił. Jak wychodziłam do sklepu, to ja sobie pomyślałam, ja tak się napracuję ciężko, a i nawet za to kwiatka nie dostanę. Mówi, poszłam do sklepu, wychodzę ze sklepu, podchodzi do mnie mężczyzna i mówi, proszę, ten kwiat jest dla pani. Ona mówi, proszę pana, to ja może pieniądze panu dam, zapłacę. Nie, to jest dla pani bierze. I ona wracając z tym kwiatem, ona sobie uświadomiła dopiero tą myśl, że ona tak pomyślała wychodząc z domu, nie? I mówi, pan zobaczy, pan Jezus mi kwiata. Dostałam kwiata od pana Jezusa. I tak właśnie, jeżeli człowiek patrzy na swoje myśli, obserwuje, znaczy to też się gdzieś na modlitwie dzieje, to jest w stanie dostrzec właśnie te natchnienia Ducha Świętego, to działanie Boga w swoim życiu, nie?
No i do tego myślę, że nas dobrze dzisiaj zachęciłeś. Niech to będzie takie podsumowanie, żeby Pana Boga umieć dostrzegać w codzienności. Ja też dodam, bo czasem tak jest, o tym też chyba dzisiaj już była mowa, że potrafimy Pana Boga, nie wiem, zamodlić, czy zarecytować różnymi modlitwami. One są ważne, potrzebne, wszystko, ale jak często Pana Boga tracimy z oczu na modlitwie, tylko widzimy siebie, że ja muszę to i to jeszcze, i Alem się namodlił, fajnie, wszystko dobrze, ale no ale no tak jak powiedziałeś, pani odmawia różaniec, robi to, a nie widzi pewnych rzeczy, pewnego działania Pana Boga. Tak jak w tym takim, nie wiem, nie kawale, to bez przesady, ale była sytuacja z powodzią chyba, że ktoś tam był na dachu i wołał do Pana Boga, no i tam jedna osoba przyszła z pomocą, druga, trzecia, ktoś tam łódką podpłynął, a ta osoba na dachu dalej wołała, Panie Boże, pomóż mi, nie? Czekała, aż Pan Bóg, nie wiem, rękę wyciągnie i jej pomoże, a tu tyle osób było pomocnych, więc no co zrobić, żeby go dostrzegać w swoim życiu takim codziennym?
Wspólnota właśnie. Wspólnota to daje, bo mamy możliwość rozmawiania z ludźmi wierzącymi, którzy tej wiary doświadczają, dzielimy się swoimi świadectwami ze sobą, rozmawiamy. Pan Bóg gdzieś nas też prowadzi. No właśnie na tych spotkaniach czasami bywa właśnie, że jesteśmy na jakimś spotkaniu, też no takie rzeczy się dzieją, że jest jakaś manifestacja demoniczna czy coś takiego. No i pamiętam właśnie tak, no to może takie świadectwo dla wojowników jest, że właśnie byliśmy na takim spotkaniu, no jakaś tam modlitwa się odbywała. Doszło do manifestacji demonicznej. Ten zły duch zaczął wykrzykiwać różne tam rzeczy przeciwko kościołowi. No ale też jest takie zdarzenie, że no właśnie podskoczyli wojownicy, tą osobę przytrzymali, żeby, bo to miotana właśnie przez tego złego ducha, żeby sobie krzywdy nie zrobiła. I jest czasami takie zdarzenie, że Pan Bóg przymusza tego złego ducha, żeby on powiedział prawdę. No tak, to chodzi o taką prawdę, którą my znamy już i to dla nas żadna nowość jest, ale gdzieś tam takie właśnie to, że trzymany ten człowiek i nagle ten zły duch zamilkł i po chwili mówi, no tak może trochę źle, brzydko będę musiał się wyrazić, ale no, żeby to oddać sens tego wszystkiego. No i ten zły duch mówi, ja bym wam tu wszystko rozpier, ale ona was chroni, zasrani wojownicy. Także ta nienawiść tego złego ducha do ludzi, którzy się modlą, bo to tak akurat to tyczyło się tych wojowników Maryi, ale w ogóle no to jest i dzięki tej łasce Bożej, tej ochronie Matki Bożej, tak jak w przypadku ludzi zawierzonych Matce Bożej, no to jest ważne i można ją jej doświadczyć tak w życiu swoim codziennym, a czasami właśnie przez jakieś takie nadzwyczajne zdarzenia Pan Bóg pozwoli no tego wszystkiego doświadczyć, więc no, życie we wspólnocie jest ważne naprawdę. W ogóle zachęcam, bo to taka najpopularniejsza wspólnota i uważam też jedna, jak nie najlepsza może nawet, jest koło różańcowe. Piękna wspólnota, czasami niedoceniana, a jest moc, naprawdę.
Matką Bożą i tematem o Matce Bożej kończymy. To jest takie też redemptorystowskie, zawsze się mówi, że ostatni dzień misji czy rekolekcji jest poświęcony Matce Bożej, czy wszelkie rozmowy też. Święty Alfons, nasz założyciel, mówił, że redemptorysta powinien każdą rozmowę kończyć westchnieniem do Matki Bożej. My tak zrobiliśmy, więc chociaż nie planowaliśmy oczywiście. Karolu, bardzo ci dziękuję. To pewnie nie wszystko, co mogliśmy powiedzieć, ale myślę, że to, co mieliśmy, czy co ty miałeś powiedzieć, niech to idzie w serca. No choćby te SMS-y świadczą o tym, że to trafiło na podatny grunt i odzew był. Nie mam tyle różańców, więc nie wiem, co zrobię, przeglądając te SMS-y, ale tym, którzy je pisali, czy na Facebooku komentarze, obiecuję, że no skontaktujemy się. Nie ze wszystkimi pewnie, ale z tymi, którzy pisali, byli aktywni i po niedzieli pewnie powędrują do was te różańce. Kogo pozdrawiamy, Karolu? To jest zawsze taki moment, że można kogoś zauważyć.
No, ciężko, że tak powiem. Nie chciałbym nikogo urazić, ale na pewno no, pozdrawiam moją żonę i dziękuję ci, kochanie, za wszystko. Za to, że mnie znosisz. No i za to, że jesteś. Pozdrawiam moje dzieci, Zbyszka właśnie. Dziękuję wam również. Tobie, Zbyszku, za cierpliwość do taty. Pozdrawiam mojego księdza proboszcza, pozdrawiam ojców karmelitów z Oburskiego Sanktuarium, no i pozdrawiam oczywiście ojców redemptorystów i siostry franciszkanki rodziny Maryi, tak? Dobrze nie pomyliłem, siostrę Barbarę, która modli się za mnie, żebym jakoś tutaj godnie reprezentował wojowników Maryi. Przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem, a na pewno pominąłem.
Na pewno. Ja też po siostrze Barbarę serdecznie pozdrawiam, szczególnie, bo ona się modli co piątek. Ja zawsze proszę, żeby omodliła przynajmniej zdrowaśką Westerplatte Młodych i Czas Wzrostania i ona to mam nadzieję z radością robi, więc tym bardziej siostro bardzo dziękuję i chciałem to też powiedzieć dzisiaj. Dzięki, Karolu. Do zobaczenia. Pewnie sanktuarium może jakoś.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Karol Chyliński był z nami, mąż, ojciec, wojownik Maryi. O wierze swojej mówił. Mam nadzieję, że to nam pomogło, by ten wielki post, który rozpoczęliśmy, może w ciągu tego wielkiego postu trochę więcej przestrzeni zrobić dla Pana Boga. Albo go zauważyć, albo go dostrzec, albo mu pozwolić, żeby zadziałał. Myślę, że warto to uczynić też przez Matkę Najświętszą, bo ona zawsze do Jezusa Chrystusa nas doprowadzi. 25 maja pielgrzymka młodych z Radiem Maria na Jasną Górę zapraszamy. Za chwilkę też informacja o tej pielgrzymce się pojawi. No i trwają warsztaty u nas, zrozumieć rzeczywistość, życie to coś więcej. Wielu chciało na nich być, ale liczba miejsc jest ograniczona i zainteresowanie jest zawsze bardzo, bardzo duże. Nie smućcie się, ci, którzy z listy rezerwowej też się nie dostali, no bo wszyscy przyjechali praktycznie. Kolejne 21-25 sierpnia. Informacje na naszych stronach, na stronie Radia Maryja, na stronie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bądźcie czujni, kto pierwszy, ten lepszy, tak się to mówi. No ale tak to niestety działa, bo mamy ograniczoną liczbę miejsc, a chętnych jest bardzo, bardzo wiele. Bardzo dziękuję. Czas wzrastania już za tydzień o 21:30.